dawno niewidziany w studiu Radia Szczecin, Andrzej Skrenda. Dzień dobry.
I dawno niesłyszany.
Zapowiadaliśmy książkę, o której dziś będziemy rozmawiać. To wybór poezji Tadeusza Różewicza w klasycznej, kanonicznej i wciąż świetnej Bibliotece Narodowej. Tę książkę już 2-3 tygodnie temu rekomendował profesor Stanisław Bereś, redaktor serii, a teraz winowajca i współautor całego zamieszania.
To ja jestem winien, tak, ale to taka wina, za którą nie spodziewam się jakichś wielkich kar, chociaż kto to wie. Więc z jednej strony to jest radość, a z drugiej strony to oczywiście była bardzo ciężka praca. Komponując tego rodzaju książkę, to jest jednak 160 stron wstępu, 1000 stron wierszy, 1200 przypisów. Poznaje się poetę w inny sposób i w jeszcze inny sposób niż ja dotąd go poznawałem, już tak naprawdę od podszewki.
Ciekawa historia nam się zdarza, bo książka oficjalnie ukazuje się w marcu 2017 roku, datowana jest jednak na rok 2016. Wracając do twojej książki Tadeusz Różewicz i granice literatury, poetyka i etyka transgresji, można by rzec, że mija dokładnie 15 lat.
To prawda.
Jak bardzo zmienił się Tadeusz Różewicz w recepcji Andrzeja Skrendy?
W mojej się zmieniał rzeczywiście, dlatego, że im głębiej wchodzi się w Różewicza, tym człowiek bardziej grzęźnie w tej twórczości. Zwłaszcza teraz, po tej pracy nad wydaniem Różewicza w Bibliotece Narodowej, dowiedziałem się sporo nowego o Różewiczu, bo to jednak jest trochę tak, że czytamy Różewicza, cytujemy Różewicza, ale nie zaglądamy tak głęboko pod podszewkę. Tymczasem bardzo wiele jego wierszy, zwłaszcza tych wierszy, które powstawały w ciągu ostatnich 20-30 lat twórczości tego autora, to są naprawdę dywany plecione z takiej liczby nitek, że trudno to rozwikłać. Erudycja Różewicza jest ogromna i skala zagadek, które wzbudzają jego wiersze, kiedy potraktuje się tak, jako taki dywan, który odwracamy na drugą stronę i patrzymy na ten splot i patrzymy, z czego to jest zrobione i uszyte, no to skala trudności, które się wtedy rodzą, jest naprawdę ogromna. To tak naprawdę być może uda się dopiero rozwikłać w jakiejś przyszłej edycji krytycznej.
Piszesz w zasadzie, mówię w zasadzie, bo oczywiście jakieś odpryski genealogiczne są, ale piszesz przede wszystkim o poezji. Wycinając z tego choćby dramat czy prozę Tadeusza Różewicza, w jakiejś mierze też robisz sobie podgórkę, bo te teksty wzajemnie się oświetlają, prawda? Tutaj wspominasz o nich na marginesie.
To jest kłopot oczywiście. Kiedy pisałem swoje poprzednie dwie książki o Różewiczu, to nie czyniłem takich odróżnień. Pisałem o wszystkich tekstach Różewicza. O dramacie...
Zresztą sam Różewicz nie czynił specjalnie odróżnień, więc to jest ta wyżej postawiona poprzeczka, czy zawieszona poprzeczka.
Tak, chociaż czym innym jest dramat Różewicza, który jest rodzajem tekstu literackiego przecież, a czym innym teatr, więc mógłbym powiedzieć, że stosunkowo mało zajmowałem się teatrem Różewicza, natomiast dramatem, prozą trochę się zajmowałem. To jest kłopot oczywiście.
Ale to nie jest takie proste, bo Różewicz pisał na przykład poematy dramatyczne.
Tak, a poza tym...
tutaj mamy kolejny kontekst.
To wszystko się tutaj ze wszystkim przenika. Jego poematy można wystawiać jako dramaty i tak czyniono przecież. I na odwrót jego dramaty to są pewnego rodzaju poematy. Mówiąc to, cytuję też samego Różewicza, on był bardzo świadomy tej wymienności, czy tego pokrewieństwa obu tych gatunków. Być może, jeśli do takiego wniosku dojdzie redakcja Biblioteki Narodowej, ukaże się jeszcze w tej serii proza Różewicza. Być może ukaże się dramat. To zależy oczywiście, jak się ocenia twórczość Różewicza. Na ogół mówimy, że jest bardzo dobrym poetą, trochę słabszym, ale bardzo wybitnym dramaturgiem, a prozę się ceni najmniej. Więc obstawiałbym, że kolejnym tomem, który się ukaże Różewiczowskim, to będzie raczej dramat niż proza, a dopiero potem proza. Kiedy się pisze wstęp do poezji, trzeba pamiętać i wspominać na marginesach o tych pozostałych dwóch rodzajach. Myślę, że jak ktoś będzie w przyszłości pisał o dramacie, to będzie mówił o poezji i o prozie. Siłą rzeczy. To się po prostu przenosi akcenty trochę. To jest kłopot oczywiście, tego nie można tak po prostu oddzielić.
Pytałem o to, jak zmieniał się Różewicz w twoim odbiorze przez 15 lat, bo de facto...
W gruncie rzeczy nie powiedziałem jak, ale powiedziałem, że stawał się coraz trudniejszy. I to jest prawda, stawał się coraz trudniejszy.
To wydanie BNK sprawia, że niejako narzucasz odbiór twórczości poetyckiej Różewicza na najbliższe lata. Teraz zastanawiam się nad jedną kwestią, na ile jakby klasyka w ujmowaniu zagadnienia pomagała ci w pisaniu jakoś na nowo o Różewiczu, a na ile była swego rodzaju balastem?
To cały szereg pytań jest w tym twoim jednym pytaniu. Najprościej byłoby powiedzieć, czy to będzie klasyczne opracowanie, czy nie. Nie wiadomo, to się okaże.
No wiadomo, bo z definicji już jest klasyczne. BN-ki z definicji są klasycznym opracowaniem.
Ale to jest drugie pytanie. Jak się traktuje ten wstęp? Czy wstęp ma wytyczyć nowe sposoby rozumienia Różewicza, czy ma raczej przedstawić Różewicza, czy w ogóle tego pisarza, o którym piszemy? Czy to mają być nowe sposoby czytania, czy raczej podsumowanie tych istniejących sposobów czytania? To wydanie jest wydaniem, w ogóle cała ta seria jest serią popularno-naukową, więc bardziej zależy nam na podsumowaniu tego, jak czytano, niż na wytyczeniu nowych dróg lektury Różewicza. W tym sensie być może po prostu jest to raczej podsumowanie niż wytyczenie nowych dróg. Ale jest jeszcze inna bardzo ważna rzecz, trzecia, o której chciałem powiedzieć. Usiłowałem uniknąć tej alternatywy, o której mówię. Chciałem napisać wstęp do Różewicza, a nie do Różewiczologii. Tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, dlatego że ja się posługuję skrótami w przywoływaniu w tym wstępie tekstów Różewicza. Być może tego nie widać zatem, ale tam cytatów z tekstów Różewicza, z jego komentarzy, esejów, autokomentarzy, dialogów z innymi ludźmi, wywiadów, listów i tak dalej, jest mnóstwo. To są setki tych fragmentów być może. W każdym razie to jest wstęp do Różewicza, a nie do Różewiczologii. Czyli bardziej interesowało mnie to, co Różewicz myślał i co można myśleć o tym, co Różewicz myślał na swój własny temat, na temat tego, co pisał, niż to, co inni o Różewiczu mówili. W ten sposób usiłowałem uniknąć tej alternatywy, czy to ma być podsumowanie, czy wytyczenie.
Sam mówisz, że przyjmujesz autobiograficzny tryb lektury dzieła Różewicza. Ten wstęp jest w podobnych ramach pomyślany, to znaczy tam wszystko zostaje zaplecione, naplecione właśnie na taki kłębek biografizmu, prawda?
To jest bardzo dobre pytanie.
I teraz pytanie, to jest renesans, powrót do tego, z czego zrezygnowano w pewnym momencie pisząc o poezji Różewicza?
Dokładnie, to jest świetne pytanie. Wcześniej myślałem o Różewiczu w taki sposób, który odcinał biografię od twórczości, a teraz w tym wstępie staram się na nowo zszyć te dwie całości.
Zresztą to taka domena akademików w ostatniej dekadzie.
Rozetrzeć, a potem zszywać?
Nie zwracać uwagi na biografizm autora.
Tak było i to się trochę zmienia. No bo ta zmiana wynika z przemian, które występują we współczesnej humanistyce 15 lat temu. Trzeba było zerwać z tym autobiograficznym czy biografizującym trybem czytania Różewicza po to, żeby uwolnić go z tej szkolnej maski poety wojny.
No tak, bo on stał się zakładnikiem też
pewnych takich stereotypowych, bardzo
wyobrażeń. Jak to nazywasz, elementów biograficznych, tak? W tym wstępie.
Tak, więc stał się zakładnikiem pewnych stereotypów po prostu. I to zniekształcało trochę obraz Różewicza, więc trzeba było ściągnąć tę maskę, która została przylepiona do Różewicza przez 40 czy 50 lat czytania, bo pamiętajmy, że to jest poeta, który debiutował zaraz po II wojnie światowej. Pisał 70 lat, więc przez te 50 lat naprawdę powstało mnóstwo stereotypów i one w gruncie rzeczy wynikały z pewnego biograficznego sposobu czytania Różewicza. Trzeba było go od tego odciąć po to, żeby na nowo powiązać biografię z dziełem Różewicza, ale już na trochę innych zasadach i przy trochę innym rozumieniu biografii. W gruncie rzeczy mniej więcej tak przebiegało moje myślenie o Różewiczu, ale myślę, że też wielu innych ludzi, którzy Różewiczem się zajmują i myślę też czytelników, bo z tych dzieł Różewicza przecież, które ukazywały się w ostatnich 20 latach, Matka odchodzi, to jego bardzo osobiste dzieło, było rzeczywiście powszechnie czytane. To nie tylko nagroda Nike o tym decydowała. To była taka książka, jak wnioskuję z rozmów z czytelnikami współczesnej literatury, to była taka książka, która sprawiła, że wielu ludzi wróciło do Różewicza i zaczęło go czytać inaczej. To jakiś taki
punkt zwrotny.
Trafił w jakiś punkt Różewicz, tak, tą książką.
To też nie jest takie oczywiste, bo w kilku miejscach zostawiasz otwartą furtkę i wcale nie dopowiadasz tych kwestii, co pokazuje, że albo nie chcesz tych kwestii domykać, albo z premedytacją zostawiasz je jako otwarte. No choćby taki duży wątek poświęcony Różewiczowi jako awangardziście i postmoderniście, a już nawet tym, który wyprzedził postmodernizm i czekał na to, co się przez dziesięciolecia wydarzy. Jest wątek bardzo interesujący w kontekście biografizmu, o którym rozmawiamy, to żydowskość Tadeusza Różewicza. Tu też nie ma jasnej deklaracji czy puenty w tym wątku, prawda? Zostawiasz trzy kropki. A to są tylko dwa pierwsze przykłady, bo mógłbym wymienić jeszcze kilka kolejnych.
Każdy wątek jest w pewnym sensie niedomknięty, to znaczy raczej usiłuję opowiedzieć o alternatywach, pokazać, jak można je rozumieć, alternatywach rozumienia czy pojmowania Różewicza, niż powiedzieć, która jest prawidłowa. W tym sensie też uchylam się trochę od tej kanonicznej procedury wykładania Różewicza, którą nakłada na autora ta seria Biblioteki Narodowej. Ale myślę, że to jest bardzo zgodne z duchem Różewicza. Różewicz jest jednym z niewielu autorów, którzy jeszcze w latach 60., bo to się odbywało w latach 60., protestował przeciwko wciągnięciu jego książek do listy lektur szkolnych. Byli tacy jak na przykład Herling Grudziński, wielki moralista literatury polskiej, który się bardzo cieszył, że jego utwory trafiły do lektur szkolnych. To się stało po roku 89., no bo to był pisarz emigracyjny. Różewicz już w latach 60., kiedy chciano to zrobić, protestował. Oczywiście ostatecznie trafił, ale nie chciał tego trybu czytania, rozumienia, który wskazuje go na zastygnięcie na pomniku, które sprawia, że on zastyga na pomniku, który wskazuje go na znieruchomienie. Wydaje mi się, że tak należy go czytać, raczej podążać jego tropem, czy usiłować dotrzymać mu kroku, niż powiedzieć, w którym dokładnie on miejscu jest.
Tam się pojawia takie określenie w ruchu i być może to jest najciekawsze i cały czas uniwersalne w poezji Tadeusza Różewicza, ale są takie wątki, które jednak starasz się ostatecznie zamknąć, no nie otwierać kolejnej furtki. Myślę sobie o tym kontekście wojennym, wzmocnionym także wypowiedziami samego Różewicza, który mówi, że to przecież nie obsesje, nie traumy pisały wiersze, tylko Tadeusz Różewicz, prawda? Jednocześnie jakby zamykając ten cały dyskurs wojenny, jakoby ta trauma zbudowała tę poezję od początku do końca. Jest też wątek, który moim zdaniem ma domknięcie i to jest wątek swego rodzaju romansu Tadeusza Różewicza z kulturą masową.
No więc jest kilka twarzy Różewicza. Różewicz 3 razy wydawał tomik pod tytułem Twarz w latach 60. Trzeci tomik nosił tytuł Twarz trzecia po prostu. Więc tych twarzy Różewicza jest bardzo dużo. Ja wymieniam ich co najmniej kilka. Usiłuję jakoś je rozpatrzyć łącznie właśnie za pomocą alternatyw, takich jak wspominałeś, awangardista czy postmodernista. Każdy z tych wątków jest na swój sposób ciekawy i budzi odmienne wątpliwości i zawiera też odmienne zagadki. Ale to zdanie, którego użyłeś, zdanie Różewicza, jest być może kluczowe, bo w nim się skupiają te wszystkie wątki naraz. Powiedziałeś, że Różewicz napisał gdzieś, a rzeczywiście tak zrobił. Wszyscy myślą, że wiersze się tworzy emocjami, ale nie. Wiersze się tworzy warsztatem, wiersze się tworzy siadając przy stole, biorąc pióro do ręki. Nie krzyk duszy, tylko umiejętności i warsztat, rzemiosło tworzy wielką poezję, która dopiero potem nas wzrusza.
Mówi dokładnie tak. Nie pisze się cierpieniem, tylko pisze się wersyfikacją taką albo inną poetyką, takimi albo innymi wypracowanymi przez twórcę środkami. Przecież te cierpienia nie napisały za mnie książek.
Jak zwykle Różewicz powiedział to lepiej niż ja, jakoś tak za wiele usiłowałem przedstawić to, co on tu przedstawił w 3 zdaniach. I dlaczego to jest taki dobry cytat? Dlatego, że tak mówiąc, Różewicz pokazuje siebie jako awangardzista. Nie będziemy tutaj wchodzili w jakieś zawiłe rozważania polonistyczne, ale w tradycji awangardy, a więc według takich wielkich jednak autorów w literaturze polskiej, jak Tadeusz Peiper czy Julian Przyboś, tworzenie poezji to był taki rodzaj polemiki z myśleniem romantycznym. Tworzenie poezji to raczej rzemiosło niż natchnienie. Więc awangardzista, ale oczywiście Różewicz mówi i wypowiada to zdanie w kontekście tego stereotypu Różewicz poeta wojny. Bo mówi, wszyscy myśleli, że tak po wojnie usiadłem i wykrzyczałem to, co przeżyłem. A wcale nie wykrzyczałem, tylko po prostu majstrowałem przy tych wierszach. A co się wydarzyło podczas tej wojny? No podczas tej wojny najbardziej kłopotliwym, do dziś oczywiście, i obłożonym największym tabu wątkiem jest wątek żydowski. Wiemy, że Różewicz pochodzi z rodziny żydowskiej, w tym sensie, że matka była Żydówką. Wiemy, że matka w jakichś tajemniczych okolicznościach uciekła z domu i była wychowywana przez księdza na plebanii, była ochrzczona i stała się
bardzo pobożna i tak dalej.
Bardzo pobożną, naprawdę taką dewocyjną katoliczką. W zasadzie Różewicz o tym nie wspomina, o tych wątkach żydowskich. Podobnie jak Herling Grudziński też unikał. To był kolejny pisarz tego rodzaju pochodzenia przecież. Więc Różewicz o tym nie wspomina, ale jest taki późny, no prozatorski właśnie, a nie poetycki jego tekst, Drewniany karabin, gdzie on wspomina o tym, jak to siostra kolegi ze szkoły czy z pracy zadenuncjowała go jako Żyda. I on się o tym dowiaduje od znajomego Volksdeutscha, który mówi mi, słuchaj, ponoć coś z twoją rodziną jest nie w porządku. On tak mówi po śląsku, więc tego już na pewno nie zacytuję. Ten Volksdeutsch mówi, coś z twoją rodziną jest w porządku, ale słyszałem, że twoja matka to jest prawdziwa katoliczka, więc może z babcią coś jest nie tak. I Żywisz mówi, że serce mu oczywiście skoczyło do gardła, strach o całą rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I co? I nic. i zmienia temat. I wspomina, no tak. wspomina o tym, jak to marzył o tym, żeby Polska powojenna była socjalistyczna. Jest taki dziwny moment w tym opowiadaniu. To była sprawa stabilizowana w twórczości Różewicza. A wiadomo, jak to jest tabu. Kiedy dotykamy kwestii stabilizowanych, to mamy wrażenie, że robimy coś złego.